Polscy pracownicy coraz bardziej przepracowani, bardzo dużo pracowników nie dosypia, cierpi z powodu chronicznego przemęczenia. Jesteśmy w pierwszej ósemce najbardziej zapracowanych narodów. Badania już od kilku lat alarmują, że Polacy wiodą prym, jeśli chodzi o długość czasu poświęconego na pracę. Według Kantar Millward Brown, prowadzący własną działalność gospodarczą, pracują średnio aż 55 godzin tygodniowo. Raport OECD dowiódł, że Polacy spędzają w biurze 1928 godzin rocznie, tymczasem średnia międzynarodowa wynosi jedynie 1763 godziny. Co więcej, prawie 3/4 naszych rodaków przyznaje się do zostawania w pracy po godzinach, ale 20% badanych nie otrzymuje za to w żaden sposób dodatkowego wynagrodzenia, wynika z raportu Randstad. Dlaczego tak jest? Czyja jest to wina? Jak to zmienić? My do tematu wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Grzegorz Pellowski, trójmiejski mistrz cukiernictwa. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do tematu, konkurs SMS-owy. Do wygrania drewniane puzzle do rozszerzonej rzeczywistości EduSense dla dzieci. Pytanie, ile wyniosło szacowane bezrobocie w lipcu według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Odpowiedź na to pytanie padnie jeszcze dziś w tej audycji, a odpowiedzi proszę wysyłać na SMS-owy numer, SMS-em oczywiście, 603-06-06-06. Czekamy na pierwszą poprawną odpowiedź. Dobrze by było, aby w SMS-ie było też państwa imię albo nazwisko. Obserwatorzy rynku pracy mówią, że polska polityka pracy coraz bardziej sprowadza się do maksymy więcej, szybciej, ostrzej. Generalnie trwa wyciskanie pracownika niczym cytryny, a inwestowanie w park maszyn, urządzenia, które zwiększą wydajność, z tym nadal jest nie najlepiej. Dlaczego polscy pracownicy są przepracowani? Pytanie sama do pracodawców. Obaj panowie są pracodawcami.
Tak, pani Iwonko, w drugiej części
Grzegorz
pani
Pellowski
sobie sama na to odpowiedziała, że nie inwestują przedsiębiorcy, albo może, przepraszam, mało inwestują w bardziej zmechanizowane, bardziej skomputeryzowane miejsca pracy. Koszt takiego stanowiska, bardzo mocno zaawansowanego technologicznie, to się liczy już, na przykład w naszej branży piekarniczej, w milionach złotych. Na to polskiego pracodawcy jeszcze nie stać.
Ja kiedyś no, ale tutaj, niektórzy mówią, że pracodawcy mają full kasy odłożone i tylko właśnie
spokojnie, to
zawsze są
ogromne
jakieś
koncerny,
dodatkowe czynniki,
pani
z powodu Wonko, których nie inwestują.
To są ogromne koncerny, które liczą zyski w dziesiątkach miliardów, a jeżeli mówimy o przedsiębiorcach małych i średnich, którzy stanowią przychodu dla naszego budżetu, mówią 80-90%, tych przedsiębiorców nie stać. Polska w dalszym ciągu jest na dorobku i cały czas gonimy Europę, i żeby móc dogonić, to musimy modernizować. Ja podam taki bardzo prosty przykład na przykładzie naszej branży. W Polsce jest około 10 tysięcy piekarni. Żeby zmodernizować i żeby poziom tej mechanizacji, automatyzacji był podobny, jaki jest w Niemczech, to trzeba średnio by na taki zakład wydać około 10 milionów złotych. To jest około 100 miliardów. Tych pieniędzy na naszym rynku nie ma, bo to jest tylko jedna branża. Wiadomo, że ten proces będzie trwał długo, będzie trwał latami i tę Europę i te godziny pracy, to się wszystko potem przekłada na ten komfort pracy, na te godziny pracy, ile się w pracy zostaje, na rentowności, na wynagrodzenia naszych pracowników. To decyduje. Jeżeli Pellowski produkowałby w swojej piekarni dwoma osobami całą produkcję, a dzisiaj robimy to 30 osobami, to efekty byłyby natychmiast widoczne. Pracownik by zarabiał lepiej. Dzisiaj, powiedzmy, surowce, produkty, które my używamy w naszej produkcji, są takie same, cena tego produktu, jak w Niemczech i w Polsce jest ta sama. Urządzenia, na których pracujemy, są też te same, bo praktycznie pracujemy na niemieckich urządzeniach, ale wynagrodzenie naszego pracownika jest 4-krotnie niższe. Koszt, na przykład cena produktu też, na przykład pączka, w Polsce 2 zł, w Niemczech 2 euro. Też 4-krotnie. To wszystko trzeba było pomnożyć razy 4. I tu jeszcze będzie wiele, wiele czasu na to trzeba będzie poświęcić. Analitycy mówią, że 30, 40, niektórzy mówią 60 lat, żeby wyrównać te wynagrodzenia. I czeka nas naprawdę jeszcze bardzo dużo pracy i ten Polak naprawdę jeszcze będzie musiał ciężko pracować, żeby zniwelować te różnice.
Kiedy mówimy Jacek o przemęczeniu Michałowski. Wynikającym z podjętej pracy, na pewno też trzeba pamiętać chociażby w mojej branży tak zwana sezonowość, czyli okres zasiewów,
branża rolnicza.
Później mamy jesień, to jest dla nas okres niezwykle trudny, urlopów nie mamy, wolnego też niewiele, pracujemy i w niedzielę i w pozostałe dni tygodnia. Natomiast też mówimy o tym, że szczególnie szefowie niewielkich firm są przemęczeni, bo odpracowują między innymi przez to swoje duże zaangażowanie kredyty, jakie zaciągnęli, żeby w ogóle firmę utworzyć, utrzymać na rynku i wyposażyć w jak najlepszy sprzęt. Wiele rzeczy jest robionych na kredyt, ten kredyt trzeba spłacać, żeby spłacać trzeba więcej pracować. I często jest tak, że szczególnie w obecnej sytuacji na rynku pracy mamy takie momenty, w których pracownik mówi 8 godzin odpracowałem, idę do domu, ale pozostaje
zdarza
szef...
się tak? Tak?
Oczywiście.
Coraz częściej.
Coraz częściej.
A to znaczy, że pracownicy zauważyli, że mają prawa i potrafią z nich korzystać.
Czy to wynika, pracownicy zawsze potrafili korzystać z tych praw, natomiast to wynika z sytuacji na rynku, bo dzisiaj to pracownik stawia warunki, nie pracodawca.
Ale pracodawca stawiał te warunki przez ostatnich 20 lat.
I to była taka sytuacja.
Czas na zmianę.
To się zmieniło. Oby nie poszło to znów w odwrotnym kierunku, bo kiedy mówimy o różnych sytuacjach na rynku, dzisiaj się cieszymy, że mamy takie niskie bezrobocie i oby był to trend długofalowy. Ale nie długofalowy z miesiąca na miesiąc, tylko długofalowy w skali wielu lat. Ponieważ wiele symptomów jest takich, że mamy przegrzaną gospodarkę i oby nie nastąpiła sytuacja ta sprzed 2, 3, 4, 5 lat, kiedy znów zaczniemy ograniczać zatrudnienie, kiedy ta sytuacja stanie się trudna.
Mm-hmm. A ja się tak zastanawiałam, bo w tej chwili z czego wynika to, że Polacy są przepracowani? Czy to jest zła organizacja pracy w firmie? Czy my pracujemy ponad siły, bo duszą nas kredyty hipoteczne i inne zobowiązania? Czy my sami jako na przykład pracownicy też nie potrafimy sobie rozłożyć odpowiednio tej pracy? Czy też nasi kierownicy nie potrafią nam dobrze zorganizować pracy?
Jest wiele przyczyn tego naszego zmęczenia. Ja zaobserwowałem już od dłuższego czasu tak zwany czynnik psychologiczny. Niestety pojęcie wyścig szczurów coraz bardziej się rozwija. Ciągle patrzymy, co za plecami, kto za nami, kto od nas lepszy. Nie ma tej jak gdyby swobody stanowienia o sobie. Trzeba podlegać regułom działającym w firmie. I często pracownik jest zmęczony nie fizycznie, a psychicznie przez to, że myśli o tym, a kogo tam szef znowu już zatrudnił, czy to na moje stanowisko, czy na inne, ile będę musiał pracować, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać. I to jest właśnie kwestia też organizacji pracy w zakładzie, bo nie można prowadzić do tego typu napięć. Pracownicy wtedy stają się mało efektywni, mało wydajni, a co najgorsze, zaczynają szukać innych miejsc pracy, w których ta sytuacja może być lepsza. Tutaj my jako szefowie musimy nad tym się głęboko zastanawiać. Pracownik wymaga dobrych warunków, dobrego wynagrodzenia i szacunku.
No
powiem,
właśnie.
Powiem, pani Wunko, to się przekłada. Pracodawcy są pracują pod ogromną presją konkurencji, czy firma się utrzyma, czy firma da sobie radę i to też w jakimś stopniu przekłada się na pracowników. Ale powiem, że tak nie można narzekać na tych naszych pracodawców. Powiem
Nie narzekamy, mówimy o różnych sytuacjach.
Tak, o różnych sytuacjach. Powiem o tym, o kasjerkach w marketach. U nas w naszych sklepach nie siedziały w pampersach. My lepiej dbamy o tych naszych pracowników. Robimy co możemy, ale niestety mamy sufit nad głową. Jeżeli chodzi o opiekę. Teraz troszeczkę się zmienia. Rząd pewne ruchy wykonuje. Został powołany taka organizacja państwowa, która ma pomagać przedsiębiorcom. Coś się zaczyna robić. My jesteśmy pozostawieni samym sobie. Żąda się, żebyśmy my tą Europę gonili, żebyśmy robili wyniki, żebyśmy dużo pracownikom płacili, ale tak naprawdę to rząd nie robi nic, żeby nam wyjść naprzeciw. Ja nie chcę nic od rządu, ja nie chcę, żeby mną się opiekował, ale chcę, żebym miał takie albo podobne warunki do przedsiębiorcy niemieckiego.
Czyli jakie konkretnie?
Ma łatwy dostęp do gotówki i do taniego kredytu.
No mamy, Bank Gospodarstwa Krajowego, tanie kredyty są dla przedsiębiorców do wzięcia. Chyba oprocentowanie 0,4%.
Jakie 0,4%? 0%.
0%.
No oczywiście, że tak. Przecież ja nie pracuję dla siebie. Ja pracuję dla naszej gospodarki.
Niemcy mają 0%?
Teraz może nie.
Tego nie wiem,
ale
dlatego
teraz
pytam.
Może nie, ale były takie okresy, że jak jeździli na zakupy do Polski, kupowali całe fabryki, to mieli zero. Także ja bym chciał takich warunków. Przedsiębiorcy, skala jak jest większa, to on już nie pracuje dla siebie, pani redaktor. On pracuje dla całego systemu, dla naszej całej Polski, dla naszych emerytur, dla naszego systemu całego, obronności, nieobronności. Z tego to się wszystko bierze. I my chcemy, żeby, ja bym chciał, nie wiem, czy tutaj kolega się ze mną zgodzi, ja bym chciał mieć taką opiekę ze strony rządu, że mi się krzywda nie przydarzy. Nawet jak popełnię jakiś błąd. Teraz dopiero się zaczyna mówić, że wszyscy przedsiębiorca ma prawo do jakiegoś błędu, ale kiedyś tego nie było.
Tylko tutaj mamy też pewne zderzenie pojęć gospodarczych. Pani Szczepkowska już dawno temu powiedziała: umarł komunizm, mamy kapitalizm. No więc z tym kapitalizmem się borykamy. Ja osobiście cieszę się, że mamy taki europejski kapitalizm, ten zachodnioeuropejski kapitalizm, bo jeżeli chociażby spojrzymy na rynek amerykański, no tam te prawa pracownicze, funkcjonowanie firm opiera się na zupełnie innych zasadach, ta ochrona jest zupełnie inna. I myślę, że dobrze, że jesteśmy w zachodniej Europie niż w innych rejonach świata.
Piszą do nas słuchacze: jestem mega przemęczona, wynika to z braku środków na wypoczynek efektywny. W domu się nie wypoczywa, codzienny pęd, walka o to, by zawieść dzieci, nie spóźnić się do pracy, wykańcza. Nie wiem, ile wcześniej wyjadę, i tak jestem zestresowana, wymęczona drogą świadomością, że muszę. Brak środków nie jest winą celową mojego pracodawcy, tylko innych przedsiębiorców, którzy kombinują i oszukują. Też się tacy zdarzają. Druga opinia: dlaczego pracownicy są przepracowani? Bo są kiepsko zorganizowani. A dlaczego? Bo nie są tego uczeni. A dlaczego? Bo pracodawcy nie doceniają miękkich kompetencji pracowników. Poza tym ludzie sami sobie najczęściej bywają bierni. Szczegółowo omawiają prywatne problemy w pracy. Nie czują, że nie zajmując się pracą w pracy, oszukują swojego pracodawcę. Mam raczej takie obserwacje, niestety. To pani Katarzyna do nas napisała. A jeszcze pozostańmy przy rynku pracy. Spada bezrobocie, szacowana przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu 5,2%. Liczba bezrobotnych w końcu lipca wyniosła 869 300 osób i w porównaniu do wcześniejszego miesiąca spadła do 7800 osób, a to oznacza spadek o prawie 1%, dokładnie o 0,9%. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec uważa, że niski poziom bezrobocia w naszym kraju będzie trwałym zjawiskiem. No i tutaj wyzwanie dla przedsiębiorców jednak.
No jeżeli tak uważa, to ma do tego prawo. Poczekajmy. To, o czym już wcześniej mówiłem, nie patrzmy na miesiąc do miesiąca w najbliższej perspektywie, tylko na okres kilkuletni. Zobaczymy na przykład, co będzie w listopadzie i w grudniu, bo jednak sezonowość prac w budownictwie, w rolnictwie, w przetwórstwie ma to do siebie, że wysysa z rynku wolnych pracowników. Natomiast też jest rzecz zastanawiająca: 860 tysięcy osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, a pracodawcy cały czas poszukują pracowników. Już ta słynna Ukraina ledwo tam dyszy, bo chyba wszystkich już stamtąd, którzy byli chętni do pracy, mamy u siebie.
Może to o zarobki chodzi w dalszym ciągu, nie ma chętnych.
A może
na dane stanowisko,
a może
czy do zbierania
truskawek.
Nie tak
do końca, w tych urzędach pracy często znajdują się zarejestrowane osoby tylko po to, żeby mieć świadczenia ZUS-owskie.
I pracują gdzieś na czarno.
Znaczy niekoniecznie na czarno, no tutaj mówiliśmy też o zmęczeniu. Ja nie dziwię się kobietom, które decydują się, otrzymując dodatek 500+, na przykład na dwoje dzieci, że z pracy rezygnują, bo wtedy mają tylko jeden etat, a nie dwa czy trzy etaty jeszcze w domu. Zajmowanie się dziećmi, dojazdy, inne historie. Tutaj ten rynek pracy jest niezwykle skomplikowany, to o czym mówię, sezonowość, ale również czy osoby pozostające w rejestrach jako osoby bezrobotne, ich kwalifikacje są takie, jakie potrzebują pracodawcy. Czy
no to i to nam wraca
dawne...
jak bumerang ten temat.
Tak, tutaj umarło w znacznym stopniu szkolnictwo zawodowe. Często idzie młodzież do szkół, no bo akurat taka szkoła jest gdzieś w okolicy pod ręką albo było łatwo się tam dostać i wychodzi z tego osoba, która co najwyżej nadaje się na kasjerkę w supermarkecie, no jeśli chodzi o panie czy panów. Oczywiście tutaj nie mam jakichś takich negatywnych skojarzeń akurat z tą pracą, bo każda praca jest godna i ważna. Natomiast no, posłużyłem się tutaj jako pewnego rodzaju przykładem, gdzie kwalifikacje do wykonywania innych zawodów nie zostały nauczone, wpojone. Przygotowanie tej młodzieży jest bardzo
umiarkowane. I właśnie wracamy do szkolnictwa zawodowego. Dlaczego tego rodzaju szkolnictwo nie udało mu się odzyskać prestiżu? Dzisiaj akurat wpadły mi w ręce dane dotyczące rekrutacji do szkół średnich i się okazuje, że tylko 2,3% tegorocznych ósmoklasistów i gimnazjalistów wybrało szkolnictwo zawodowe, reszta wszystko ogólniaki.
Pani Iwonko, to jest proces, który no, trzeba się cofnąć, mi się wydaje, aż do poprzedniej reformy tego szkolnictwa. Szkolnictwo zawodowe to takie jest troszeczkę wyśmiewane. Każda mama by chciała mieć inżyniera w domu, lekarza. I, no,
no ale z czegoś to wynika.
Tak, to jest coś gorszego. To jest coś gorszego, inny status społeczny i wszystkie pchały do gimnazjum i potem gdzieś tam dalej, prawda? I powstały też masa uczelni, też jak gdyby poziom tych uczelni, powiedzmy sobie, kiepski, jakoś to szło. Teraz widzimy, że jak ktoś by poszedł do zawodówki, to się pomalutku zaczyna zmieniać. Już się bardzo pozytywnie mówi o szkolnictwie zawodowym. Teraz się zaczyna do tego wracać, ale nie wolno nam zapomnieć, ja tutaj jestem analitykiem, że będzie gorzej, bym się zgodził, bo powiem na naszym przykładzie, jak 20 lat temu, 20 parę lat temu zakładaliśmy pierwszą szkołę zawodową piekarzy na La Stadii. Mieliśmy nabór, mieliśmy cztery klasy. Teraz nie możemy utworzyć jednej klasy. No mniej się rodzi dzieci, to jest efekt tego i no tego się tak łatwo i w bardzo prosty sposób nie zmieni.
Ale może, nie wiem, zachęcić tych młodych ludzi tym, że będą w przyszłości obsługiwali super nowoczesne maszyny, że to
tak,
wszystko już się rozwija,
Pani Iwonko,
że to jest technologia,
to
że to
już
nie będzie
powiem.
Musiał człowiek stać
już
i ugniatać mowy.
Ale z drugiej strony już budzi to obawę, czy dzisiaj idąc do szkoły zawodowej, w perspektywie 5 lat uczęszczania do tej szkoły, na końcu nie dowiem się, że już mój zawód, moja jak gdyby
już jest
wykształcenie
nieaktualne.
Jest nieaktualna, bo wprowadzono maszyny, czymś mnie zastąpiono. Tutaj
a
muszą
to właśnie
być
szkoły powinny
rozwiązania.
Iść w tę stronę, żeby kształciły to właśnie na operatorów takich
ale
maszyn.
Ale rzemieślników też potrzebujemy. Też potrzebujemy rzemieślników i, no to... i nie wszystko da się zmechanizować.
To Gdańska Szkoła Rzemiosłu idzie w tym kierunku, są dni otwarte, że dzieci, które są zainteresowane poszukiwaniem jakiejś szkoły zawodowej, mogą przyjść, zobaczyć. Też dzieci zabieramy do naszych zakładów, pokazujemy te zakłady, jak ten zawód wygląda. Mogą sobie w wakacje przyjść, popracować, czy to im odpowiada, czy nie. No jest zupełnie inna forma, jest zupełnie inna jakość, także trzeba pamiętać też o tym, że każda szkoła dzisiaj, obojętnie jaka, kogo obojętnie świetnie kogo kształci, walczy o tego ucznia, bo za tym uczniem idzie kasa, żeby szkoła przeżyła, żeby nauczyciele mieli pracę, no to prawda, no zachęcają te dzieci. Nieraz może i te dzieci robią błąd, bo to nie jest ten zawód, którego szukają. Także tutaj jest jeszcze wiele pracy. Są organizowane różnego rodzaju targi. Ostatnia taka bardzo ładna akcja robiona przez Urząd Miasta. Tydzień zawodowca. Mhm. Także na targach gdańskich dzieci tam szkoły przedstawiają swoją ofertę. W jednym miejscu można pójść, zobaczyć szkoły, jaki zawód się zdobywa, porozmawiać też z absolwentami tych szkół. Także uważam, to zmienia się w dobrym kierunku.
No właśnie, jak profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że tylko niektóre szkoły zawodowe i technika gwarantują przyjęcie absolwenta do pracy i do tego dobrze płatnej, to może jednak mimo wszystko powinny się w jakimś sensie solidnym zreformować te szkoły i dać te gwarancje zatrudnienia, tak zmienić program nauki, zmienić park maszyn. Jak tu wygląda współpraca takich szkół z pracodawcami, z firmami? Jeśli szkoły nie stać na taki park maszyn, umowa z przyszłym pracodawcą, nasi uczniowie szkolą się u was, dzięki temu wy gwarantujecie im pracę.
Tam przykład jednej ze szkół, nazwijmy ją zawodowych, ale profilu kiedyś rolniczym, przeszła tą całą transformację. Dzisiaj dla mojej branży już nie kształci fachowców, niestety. Oczywiście wynika to z tego, że po prostu nie było stać tej szkoły na przygotowanie zawodowe, czyli obsługę nowoczesnych, kosztujących miliony złotych maszyn, ciągników, kombajnów, innego sprzętu. Natomiast w tej chwili jest to zespół szkół, który na przykład kształci dla jednej ze stoczni fachowców, monterów kadłubów, spawaczy, ludzi, którzy są przez tą stocznię tam oddelegowani, są służby mundurowe, a rolnictwa już tam nie ma.
No dobrze, ale dlaczego rolnictwa nie ma? Czy to dlatego, że żaden z rolników nie zgodził się udostępnić swojego sprzętu i służyć swoją pomocą jako opiekun do nauki, obsługi?
Chętnie bym udostępnił, natomiast polskie przepisy wymagają, abym miał wykształcenie pedagogiczne, ubezpieczenia, szkolenia, nie wiadomo co jeszcze. Odpowiadam na taką osobę, która przyjdzie do mnie na praktyki czy na staż. Jest to bardzo skomplikowane i dzisiaj większość młodych ludzi ze wsi kończy liceum. Później idzie na Akademię Rolniczą, tam zdobywa wykształcenie to zawodowe. Natomiast to są menadżerowie i zarządzający firmami, a brakuje ludzi do pracy.
Pani Wonko, bardzo podam pani przykład na przykładzie szkolnictwa zawodowego piekarzy. Była szkoła, mówię o latach 60. na La Stadii. Potem zaniedbano, zlikwidowano. Potem my sami, piekarze gdańscy, cech piekarzy i cukierników w Gdańsku zdecydował, że chce mieć taką szkołę i dzięki tylko naszym takim kontaktom, dobrym kontaktom z miastem, utworzyliśmy taką szkołę. Potem ta szkoła nam się rozleciała, bo budynek zaczął pękać, zlikwidowali tą szkołę.
Jak ważny to
otwieramy trzecią szkołę, my to budujemy po raz trzeci.
Będziemy wracać do dyskusji, panie Grzegorzu. Ja mam nadzieję, że spotkamy się również i w tym gronie i będziemy wracać, bo to jest bardzo ważny problem, ważny temat. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa. Należy się państwu odpowiedź na pytanie konkursowe. Szacowane bezrobocie w lipcu według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 5,2%. Najszybszą z poprawną odpowiedzią była pani Ania i skontaktujemy się z nią po audycji. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.